Gdy otworzyłem skrzynkę pocztową, to się zdumiałem, bo w skrzynce znalazłem, popatrzcie, jaki potężny plik kartek z życzeniami wesołych świąt Bożego Narodzenia i wszystkie one były przysłane priorytetem na Kościół Ziemiosiątkowy Zbór Filadelfia w takich pozłacanych, to nie są szare, to są złote, tylko to może nie zauważacie tego z dalsza. To są pozłacane koperty. Pewnie jesteście ciekawi, kto nas tak kocha i kto nam aż tyle życzeń świątecznych przysłał. Więc pozwólcie, że one są praktycznie wszystkie takie same. Różnie pisane, no bo też różny jest wiek tych, którzy pisali. No na przykład możemy przez RZ i tak dalej, no ale nieważne jak, ważne jest serce. A piszą do nas pozdrowienia serdeczne ci, którzy, te dzieci, które uczęszczają zaraz, jak oni to nazywają, do klubu, do świetlicy, ale ta świetlica ma nazwę, gdzieś tutaj tę nazwę widziałem, przystanek, tak. Przystań, a więc do świetlicy przystań. Dziękuję, że ta świetlica jest i możemy do niej przychodzić. I tak mniej więcej brzmią życzenia na tych właśnie karteczkach do nas przysłanych. No, naprawdę byłem zdumiony. I dziękuję tym, którzy się tymi dziećmi zajmują, a że jest potrzeba, by się nimi zajmować, dowodzi tego choćby samo pisanie. Więc w związku z tym, bracia i siostry, którzy tam pracujecie wśród nich, dalej się nimi zajmujcie, żeby może jeśli dojdą do takiego wniosku, że ich na przyszłe święta zechcą coś napisać, żeby już było też widać to i to opiekowanie się wasze i na tym, że przez to, że będzie to pismo no, takie, jakie powinno być. Gdyby ktoś chciał zobaczyć od kogo, bo tutaj są też praktycznie na każdej karteczce ich nazwiska, na przykład Kamil Cygankiewicz, 9 lat. Nie będę wszystkich czytnych wymieniał, ale są tu wymienione ich nazwiska. No w każdym razie zrobili nam miłą niespodziankę. Zostawiam to tu, żeby ewentualnie ci, którzy się nimi zajmują, no wzięli sobie to na pamiątkę, ewentualnie gdzieś to tam może umieścili, bo te dzieciaczki z wdzięczności zrobiły, co mogły, no więc cieszmy się z tego. Halleluja. Warto się poświęcić, warto się trudzić, warto się zajmować, bo widzicie, że są te dzieci wdzięczne. Potrzebują naszej miłości, potrzebują naszego serca i proszę, żebyście to nadal kontynuowali. Tak, a teraz już w związku z tym, że chcielibyśmy posunąć się nieco dalej w naszym rozważaniu, proszę otwórzcie Apokalipsę i dzisiaj naszą uwagę skoncentrujemy na rozdziale 10. Na rozdziale 10. Zanim zacznę czytać ten 10 rozdział i zanim go będziemy analizować, chciałbym przeprosić, że nie wywiążę się z tego, co zapowiadałem na poprzednim spotkaniu, bo na poprzednim spotkaniu przez myśl mi przyszło, by nieco więcej, nieco poszerzyć nauczanie na temat demonologii, demonizmu i okultyzmu. Ale jest to zbyt obszerny temat, w zasadzie wymagający oddzielnego potraktowania. Trzeba by go było oddzielnie kiedyś omawiać i to też nie jest na godzinę ani na dwie, to jest znowu na pół roku temat, więc za dużo by nam to czasu zajęło. W związku z tym poprzestaniemy na tym, cośmy powiedzieli poprzednią środę, a jeśli kogoś ten temat interesuje okultyzm, demonizm, demonologia i tak dalej, to o ile dobrze pamiętam, chyba z 7 lat temu ten wykład, te wykłady na ten temat prowadziłem i zdaje się nagrania gdzieś są, to znaczy są w naszym archiwum, można sobie ewentualnie wypożyczyć, przesłuchać i w ten sposób poszerzyć wiedzę na temat demonów, ich atakowania, w ogóle na temat demonizmu. A my, zgodnie z tym, co już powiedziałem, przejdziemy dzisiaj do rozdziału 10. I tak jak to zawsze czynimy, również i dzisiaj, najpierw przeczytajmy, co jest w 10 rozdziale zawarte, o czym mówi 10 rozdział. Rozdział 10 zawiera 11 wierszy, więc chciejmy te 11 wierszy dzisiaj sobie przeczytać. I widziałem innego potężnego anioła, stępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce. Nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie zapisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem, stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy 7 anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzeczy do mnie: weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości. I powiedziano mi: musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Poprzednie rozważanie zakończyliśmy takim dramatycznym stwierdzeniem, że podczas tych kataklizmów, które się działy w 9 rozdziale, ludzie jakżeż bardzo nieodpowiedzialnie postępowali. Bo zamiast się otrząsnąć, opamiętać, zamiast zwrócić się do Boga w swojej tragedii, to tak jak czytaliśmy, zaczęli się zwracać do demonów, a więc zaczęli praktykować okultyzm, a zwracanie się do demonów zawsze prowadzi do bałwochwalstwa. To jest jak gdyby kolejny stopień, a bałwochwalstwo zawsze pociąga za sobą trzeci skutek, jakim jest rozwiązłość moralna. I o tej rozwiązłości także czytaliśmy w poprzedzającym rozdziale. Najpierw okultyzm, wiara w demony, kłanianie się demonom, praktyki okultystyczne, a potem bałwochwalstwo. Bo nie można uprawiać demonizmu, okultyzmu i jednocześnie kłaniać się Bogu. W związku z tym, że ci ludzie zaczęli praktykować to, co praktykowali, odwrócili uwagę od Boga żywego na bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo zawsze pociągało za sobą skutek w postaci upadku moralnego. I to właśnie, tym się właśnie zakończył rozdział 9. Rozdział 10 jest jakby o czymś zupełnie innym traktujący. Bo oto, jak czytaliśmy w rozdziale 10, pojawia się potężny anioł z książeczką. I w zasadzie rozdział 10 mówi o tym, o potężnym aniele i o książeczce, którą trzyma. I w związku z tym przyjrzymy się przede wszystkim postaci tego wielkiego anioła i będziemy się chcieli zastanowić nieco nad tą książeczką, którą trzymał w swojej dłoni. A więc kim jest ten potężny anioł, który zstępował z nieba, odziany w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. Kto się kryje pod postacią tego anioła? Wielu komentatorów uważa, że pod postacią tego anioła, który się pojawia na samym początku, znajduje się Pan Jezus Chrystus. Że to nie jest anioł, ale jest to Pan Jezus Chrystus. Bo wiele cech, wiele znaków, wiele opisu dotyczących tego anioła można odnieść i odnieść do Pana Jezusa. Można odnieść do Pana Jezusa. Musimy także być świadomi tego, że Pan Jezus już w Starym Testamencie pojawiał się pod postacią anioła. Co najmniej dwukrotnie pojawił się w życiu Abrahama pod postacią anioła. W Genezis, czyli w pierwszej księdze Mojżeszowej, nie będę tego czytał, to sobie możecie ewentualnie w domu przeanalizować. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, od 11 do 18 wiersza i w 16 rozdziale od 13 do 14 wiersza. Choć tam występuje anioł, ale w rzeczy samej to nie jest anioł. Wiadomo, widać to, że jest to ktoś większy, ktoś, kogo się nazywa Panem, kogo się nazywa Bogiem. A więc to nie może być anioł. A skoro i Panem się go nazywa, tak go tam nazywa Biblia, i Bogiem go tak nazywa Biblia, to oznacza, że nie był to anioł. Podobnie jeśli chodzi o Hagar, to jej także na pustyni pojawił się anioł, ale jest tam mowa, jest to połączone, jest to porównane z Bogiem. Bóg jak gdyby pod postacią tego anioła występuje. Ale zwróćcie uwagę, o czym jest, jakie cechy tego anioła, którego tutaj spotykamy, wskazują na Pana Jezusa Chrystusa. Jest napisane, że był odziany w obłok, że tęcza była wokół jego głowy, że oblicze jego jaśniało jak słońce, a nogi jego były jak słupy ognia. Czy pamiętacie, jak się objawił Jezus zmartwychwstałemu, jak się objawił zmartwychwstały Jezus Janowi, gdy go Jan zobaczył między siedmioma świecznikami? Pozwólcie, że ja wam to przypomnę. Głowa zaś jego, przepraszam, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Czytam objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, od 13 wiersza. A więc tu Jezus jest też odziany, jest przepasany, a dalej głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. A więc wiele tych cech, o których czytamy, gdy chodzi o tego anioła, są tożsame z cechami, które Jan widział u zmartwychwstałego, zmartwychwskrzeszonego, uwielbionego Chrystusa. Prawie te cechy są takie same. A rzecz szczególna to ta, że ten anioł postawił nogę na ziemi, postawił nogę na ziemi, a drugą na morzu, czyli na lądzie i na morzu, co symbolizuje, że ten anioł jest Panem Panów, Królem Królów, Królem Wszechświata, Panem Wszechświata, że wszystko jest poddane pod Jego stopy. A takiego znamy tylko jednego. Kogoś, kto włada, kto jest Królem Królów i Panem Panów, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, jest Jezus Chrystus. I w związku z tym wielu komentatorów, wielu biblistów przychyla się do myśli, że pod postacią tego potężnego anioła stępującego z nieba jest sam Jezus Chrystus. Anioł ten, niezależnie od tego, kim jest, może tak być, jak mówiłem wcześniej, nie musi tak być. To jest tylko hipoteza, to jest tylko jedno z przypuszczeń. Ale niezależnie od tego, kim ten anioł jest, czy to rzeczywiście jest Chrystus Jezus, czy też anioł, niezależnie od tego, kim jest, zwróciliście uwagę, trzymał w ręku otwartą książeczkę. Ten anioł charakteryzował się tym, że trzymał w ręku otwartą książeczkę. Niestety nieznana nam jest, nieznana jest treść tej książeczki. Nigdzie treść tej książeczki nie została objawiona. Jest to tajemnica, co w tej książeczce było zapisane. Nie ma informacji na temat treści zawartych w tej książeczce. I stąd przypuszczenia, że może to być to, co Bóg objawił wieki temu, czy dawno, dawno temu Danielowi. Bo pamiętacie, w księdze proroka Daniela pojawia się właśnie taka myśl, pozwólcie, ja ją wam i sobie przypomnę. W ostatnim rozdziale księgi proroka Daniela jest mowa w 5 wierszu, w 12 rozdziale tak. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu chce wejrzeć i zbadać, posługując się wieloma spekulacjami, co zostało zapisane przez Daniela, a co Bóg kazał zapieczętować. Ale trudno jest tak naprawdę autorytatywnie stwierdzić, co w tej księdze Daniela było zapisane, zapieczętowane, zamknięte i czego nie znamy. I niektórzy mówią, to prawdopodobnie chodzi o tę książeczkę, że ją ten potężny archanioł trzymał w swoich rękach. Inni powiadają, że musi to być coś innego. Co mianowicie? Powiadają niektórzy komentatorzy, że jest to jakby certyfikat, jest to jakby potwierdzenie, jest to jakby potwierdzenie tego, że Jezus ma wszelki autorytet i ma wszelką władzę i to trzymał ten anioł na dowód wszystkim mocom i wszystkim zwierznościom, że ma prawo. Oto w ręku trzyma certyfikat, potwierdzenie, akt nadania mu pełnego autorytetu i pełnej władzy przez Wszechmogącego. I że w związku z tym może się stać Panem lądu, Panem nieba, ziemi i morza. W każdym razie trudno jest w 100% dociec, co było w tej książeczce, co się znajdowało w tej książeczce. Pewnie tego się nie dowiemy. Widocznie Bóg uznał, że nie jest to nam do zbawienia potrzebne i w związku z tym pozostaje to tajemnicą. Ważne jest także stwierdzenie, bracia i siostry, Ważne jest stwierdzenie zawarte w wierszu szóstym. W wierszu szóstym tenże potężny anioł. Mógł to być Jezus, ale być może nie był. Oto w wierszu szóstym ten potężny anioł poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, czyli na Boga Wszechmogącego, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Że to już długo nie potrwa. Takie określenia, takie stwierdzenia, że to już długo nie potrwa, pojawiają się bardzo rzadko. W zasadzie pojawiają się w Apokalipsie tylko dwa razy. Tylko dwa razy. To jest to pierwsze miejsce, a więc, że już nie będzie to długo trwać, że koniec wszystkiemu się przybliża. I drugi raz się to pojawi w 12 rozdziale. W 12 rozdziale się pojawi to drugi raz. W 12 rozdziale wierszu 12. Wierszu 12, gdzie jest powiedziane: weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie... Pamiętacie, co dalej jest powiedziane? Iż to już długo nie potrwa. Inny zwrot, to znaczy, tu jest napisane, iż czasu ma niewiele. Inaczej, iż to już długo nie potrwa. To znaczy, że od tych wydarzeń, które tutaj się rozpoczęły, to już długo nie potrwa. Że to już jest kres. Ale kres czego? Kres nie zbliżanie się zabrania Kościoła, bo Kościół już dawno został zabrany, ale kres tego starego porządku na tej ziemi. A więc kres tego wszystkiego, co do tej pory się działo, że wkrótce nastąpi to zasadnicze, powtórne przyjście Pana Jezusa, podczas którego stopy Jezusa staną na Górze Oliwnej i zostanie zainstalowane czy wprowadzone tak zwane tysiącletnie królestwo. A więc nastąpi totalna zmiana porządku na ziemi. A zatem to już długo nie potrwa. Te straszliwe wydarzenia, te wybuchy, bezustanne wybuchy wojen, ta zagłada ludzkości, to srożenie się diabła, ten grzech pustoszący ziemię, że to już długo nie potrwa. Nastanie inna era. Nastanie era tysiącletniego królestwa. I to anonsuje, to zapowiada właśnie ten wielki anioł, obwieszczając, że to już długo nie potrwa. Ciekawe jest także zwrócić uwagę na tę książeczkę. Na tę książeczkę, co w niej jest zapisane, trudno jest dociec, trudno jest powiedzieć. Ale dziwne, że prorok Jan otrzymał polecenie, aby podszedł do tego anioła, wziął tę książeczkę i skonsumował ją. Zjadł ją. Dziwne to jest stwierdzenie. I tak się stało. Jan poszedł i wziął tę książeczkę i zjadł ją. I zdumienie budzi także fakt, że ta książeczka, którą skonsumował, którą zjadł, o niewiadomej treści, spowodowała w nim dwojaką reakcję. Dwojaką reakcję. My, jeśli coś konsumujemy, to mamy najczęściej jedno wrażenie. Albo to jest słodkie, albo to jest solone, albo to jest gorzkie. Ale żeby było i słodkie, i gorzkie, no nie wiem, może są jakieś takie także produkty, ale najczęściej są o jakimś określonym smaku. Tu natomiast spożycie tej książeczki, zwróćcie uwagę, co spowodowało u Jana. Przede wszystkim spożycie tej książeczki spowodowało w jego ustach słodycz przyrównaną do miodu. Biblia na swoich stronicach już wcześniej taką myśl także wielokrotnie podkreśla. Na przykład w psalmie 119, wierszu 103. W psalmie 119, wierszu 103 psalmista pisze tak. Posłuchajcie, co pisze psalmista w psalmie 119, wierszu 103. To jest ten najkrótszy psalm, który proponuję, byście się na pamięć nauczyli. 119 psalm, wiersz 103. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. A więc psalmista powiada, że Słowo Boże, a w psalmie 19, 10, 11 wiersz mówi, prawa Twoje, zakon Twój jest słodki jak miód, jest słodyczą dla ust moich. A więc okazuje się, że Boże Słowo, jeśli je spożywamy w sensie duchowym, jeśli je przyjmujemy, ono sprawia słodycz. Ono powoduje słodycz. Ono rozwesela, ono rozradowuje. Ono sprawia słodycz w gorzkościach, w trudnościach naszego życia. A zatem spożywanie Bożego Słowa powoduje słodycz. Ale okazało się, że ta książeczka, którą spożył Jan, w ustach sprawiła słodycz, natomiast gdy dotarła do jego wnętrzności, do jego żołądka, sprawiła mu gorzkość, gorycz. Sprawiła gorycz. I muszę, bracia i siostry, powiedzieć, że także konsumowanie Biblii, Bożego Słowa, zawsze powoduje dwojaką reakcję. Czy zauważyliście? Spożywanie Biblii, to znaczy nie w sensie spożywania jej jako pokarmu, no, na śniadanie, obiad czy kolację, ale duchowe jej konsumowanie, branie Bożego Słowa do serca, przyjmowanie Bożego Słowa do serca, także zwykle powoduje dwojaką reakcję. Po pierwsze, staje się słodyczą, jak już mówiłem, dla naszych ust. Staje się słodyczą w naszym wnętrzu. Ale bardzo często także Słowo Boże, które przyjmujemy, sprawia gorycz. Sprawia gorycz. I to chciałoby się nawet powiedzieć dwojaką gorycz. Tak, sprawia dwojaką gorycz. Bo kochani, jeśli się pochylamy nad stronicami Pisma, to znajdujemy w nim takie oto wiersze, jak czytał prowadzący. Radujcie się. Radujcie się w Panu zawsze. Ale też znajdujemy odbicie nas samych w Bożym Słowie. Prawda? Po ponad 40 latach czytania Biblii, kroczenia za Panem, ciągle na stronicach Biblii widzę swoją niedoskonałość. Jeśli byście mnie zapytali, to co ty już osiągnąłeś po tylu latach czytania, usługiwania, musiałbym odpowiedzieć jak Paweł. Bracia, ja nie myślę, że już osiągnąłem. Jeśli by mi ktoś powiedział, wiesz co, ja już osiągnąłem wszystko, to bym musiał popatrzeć na niego ze zdumieniem, ale jednocześnie pokornie zapytać, czy czasem nie jesteś przemądrzały, zarozumiały i pyszny. A zatem, gdy czytam Pismo Święte, z jednej strony ono mnie rozradowuje, ale z drugiej strony powoduje gorycz, że moje życie duchowe nie jest jeszcze takie, to lustro mi pokazuje, ile jeszcze jest we mnie cielesności. Ile jest jeszcze we mnie starej, nieodrodzonej natury, którą trzeba krzyżować, z którą trzeba się rozprawiać. A to nie jest rzecz miła. Miła to jest rzecz, jeśli się dowiadujesz, że musisz iść na krzyż. Miła to jest rzecz, jeśli sobie uświadamiasz, że musisz się dać ukrzyżować. Miła to jest rzecz, jeśli jeśli cię Biblia uświadamia, że musisz pójść i przeprosić, że musisz prosić o przebaczenie kogoś, komu coś naubliżałeś albo o kimś się źle wyraziłeś, miła to jest rzecz. Stara natura źle się czuje i to oddziaływuje na nas w formie goryczy, ale nie tylko w ten sposób. Jeśli czytamy Boże Słowo, jesteśmy miłośnikami Bożego Słowa, to posłuchajcie, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oto w 17 rozdziale, Ewangelii Jana Pan Jezus mówi tak. Mówi o uczniach do Ojca swojego, o uczniach tak. Ja dałem im Słowo Twoje. Ja dałem im Słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Za co ich świat znienawidził? Tylko dlatego, że przyjęli Słowo. Nie dlatego, że popełnili jakieś haniebne czyny, że coś innego, ordynarnego zrobili. Nie, nie. Dlatego, że oni ważyli się przyjąć Słowo, które dał im Pan. Świat ich z tego powodu znienawidził. I kochani, przeszłość, historia pokazuje nam, że życie według Słowa, życie według Bożego Słowa przynosi także gorycz w formie odrzucenia, wzgardy i prześladowania przez najbliższe albo dalsze otoczenie, inaczej mówiąc przez świat. Ileż takich przypadków jest, że ktoś żył po pogańsku i wtedy to nikomu nie przeszkadzało, ale gdy przyjął Słowo i jego życie zostało zmienione i przestał prowadzić życie gorszące, natychmiast wszystko się przeciwko niemu obraca. I mąż, jeśli jest dana kobieta zamężna, i żona, jeśli jest żonaty, całe otoczenie odrzuca, zgarda, nienawiść. Gdyby wrócił tam, gdzie są oni, byłoby wszystko w porządku. Ale ponieważ przyjął Słowo i chce żyć tak, jak ono nakazuje, powoduje to gorycz, gorycz odrzucenia. Zresztą sam Jan, dlaczego się znalazł na wyspie Patmos? Czy dlatego, że popełnił jakiś haniebny czyn? Dlaczego został zesłany Jan na wyspę Patmos? Z powodu Słowa. Przecież czytaliśmy to, rozpoczynając analizę Apokalipsy. Z powodu Słowa, ze względu na Słowo został zesłany na wyspę Patmos. Znalazł się ze względu na Słowo. Dlatego, że nie zaparł się Słowa, został skazany na zesłanie. A pierwsi chrześcijanie przecież byli paleni, prześladowani. Pili tę gorycz odrzucenia przez świat. Świat nie akceptował najlepszych swoich synów i najlepsze swoje córki. Szumowinę to tak, ale swoich najlepszych synów, najlepsze córki palił na stosie, krzyżował, odrzucał. I jeśli ktoś się spodziewa, że czytanie Bożego Słowa, trwanie w Słowie, postępowanie według Słowa będzie powodować w jego życiu tylko miód i słodycz, to się zawiedzie. Może się zawieść, bo Słowo powoduje tę dwojaką reakcję. Spożywanie Słowa powoduje tę dwojaką reakcję. Po pierwsze, miód, słodycz, radość, uniesienie, społeczność z Bogiem, rozradowanie i tak dalej, ale także pociąga to za sobą gorycz w postaci odrzucenia, wzgardy, nienawiści. A zatem ta książeczka, którą spożył Jan, tą samą reakcją zaskutkowała, zadziałała. I w zasadzie tyle mówi rozdział 10. A teraz będziemy chcieli wejść do kolejnego rozdziału, do rozdziału 11, by zobaczyć, co się dzieje, co się jeszcze będzie dziać, zanim zatrąbi siódmy anioł. Bo przypominam, umiłowani, że cały czas mówimy o czasie, kiedy trąbi szósty anioł. A więc po zatrąbieniu szóstego anioła, a przed zatrąbieniem siódmego. Cały czas mówimy o tym drugim biada, które nastąpiło po zatrąbieniu szóstego anioła. I dziesiąty rozdział i jedenasty rozdział są kontynuacją tego. Jak gdyby całością, właściwie to dziesiąty, jedenasty rozdział powinny być razem. No ale ktoś, kto dzielił Biblię na rozdziały, tak sobie umyślił i tak podzielił i uszanujmy tę jego decyzję. I oto w jedenastym rozdziale jest kontynuacja dziesiątego rozdziału. Co mówi jedenasty rozdział? Jedenasty rozdział opisuje jak gdyby trzy wydarzenia. Opisuje po pierwsze ziemską świątynię, po drugie opisuje działalność dwóch świadków i po trzecie ukazuje otwarcie świątyni Bożej w niebie. To są trzy tematy, którymi zajmuje się rozdział jedenasty. Rozdział jedenasty, wiersz pierwszy, tak się rozpoczyna. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. A więc po pierwsze, nasza uwaga w rozdziale 11 jest skierowana na świątynię Bożą. Gdzież jest ta świątynia Boża? Gdzie ona jest? Nie myślcie, że chodzi tu o zbór, o dom modlitwy zboru Filadelfia, choć to jest świątynia Boża. Ale tu nie o tej świątyni jest mowa. Chodzi o inną świątynię, której de facto w tej chwili nie ma. Nie ma jej. Chodzi o tę świątynię, która ma stanąć w pewnym momencie tam, gdzie kiedyś stała świątynia Heroda, a jeszcze wcześniej stała świątynia, pamiętacie jaka? Salomona. Tam ma stanąć świątynia Boża. Póki co, wszystkim nam wiadomo, a zwłaszcza tym, którzy byli w Jerozolimie, byli w Ziemi Świętej, póki co stoi tam meczet muzułmański, meczet Omara ze złotą kopułą, albo meczet ze złotą kopułą. Póki co on tam stoi i praktycznie Żydzi nie mają dostępu do tego miejsca. Ale Słowo Boże nas informuje, że gdy się pojawi Antychryst, o czym mówiliśmy w szóstym rozdziale Apokalipsy, to będzie on chciał zawrzeć przymierze ze wszystkimi narodami, o czym także mówiliśmy. Będzie chciał zawrzeć przymierze ze wszystkimi narodami po co? Aby go uznały liderem, przywódcą, a w końcu Chrystusem, fałszywym Mesjaszem. Największe prawdopodobnie problemy będzie miał z narodem izraelskim. Oni będą najdłużej oponować, by go uznać za swojego lidera, tym bardziej uznać go za Mesjasza. Największe stwarzać mu będą problemy. I prorok Daniel w 9 rozdziale, w 27 wierszu powiada, że by pozyskać Żydów, jak on to zrobi, nie mój ból głowy. Żeby pozyskać Żydów, to wyobrażacie sobie, co się stanie? Wybuduje im świątynię. Co prawda, oni już gromadzą materiały, plany. Gdy byłem i oglądałem ich projekty, to z radością przewodnik opowiadał, że już są na tropie farby. Okazuje się, że pochodzi ona od jakiegoś ślimaka, rzadki przypadek ślimaka. Farby która koloryzuje szaty kapłańskie. Każdy detal musi być zrobiony tak, jak jest w Bożym Słowie. Nie może być odstępstwa. Bo Bóg powiedział do Mojżesza, pamiętacie jak? Bacz, abyś uczynił wszystko tak, jak ci zostało pokazane. I oni wiedzą, że jeśli to ma być zgodne z wzorem, jaki Bóg pokazał Mojżeszowi, to musi być dokładnie tak, jak mu pokazał. Te same kolory, te same frędzle, te same haczyki, absolutnie to samo. Największy w tej chwili zdaje się jest problem, albo jest problem z taką odbłahą rzeczą, jak wyhodowanie odpowiedniej jałówki. Bo to nie mogła być taka byle jaka łaciata, jakaś krasula z polskich pól. Musi być to odpowiedni kolor tej jałówki, odpowiednia maść, sierść tej jałówki. A takich nie ma. Krzyżują więc w lewo i w prawo, żeby się pojawiła taka jałówka o takiej maści. W każdym razie Żydzi się już do tego, jak wam wiadomo, przygotowują. Przygotowują wszystkie elementy. Niektóre rzeczy już potrafili odtworzyć. Pokazywano nam niektóre rzeczy, które już odtworzono. Ale niektórych jeszcze nie odtworzono, nawet nie mają wyobrażenia, jak to zrobić. W momencie, gdy Antychryst się pojawi, to mówi, jak powiedziałem, Daniel 9, rozdział 27, wiersz, zawrze, czy no, wejdzie w ścisłe przymierze z Izraelitami, czyli zostanie zawarty pakt między nim a Izraelitami i oni go za cenę tego paktu, tak mówi prorok Daniel, ceną tego paktu będzie to, że oni go uznają Mesjaszem, a on im w zamian za to, że go uznali Mesjaszem, królem i liderem, każe odbudować świątynię na wzgórzu, na którym kiedyś stała. Co zrobi z tą kopułą? Czy ją do Mekki przyniesie, czy co z nią zrobi, tego nie wiem. Niektórzy przypuszczają, że prawdopodobnie na skutek tych wielu trzęsień ziemi, które będą miały miejsce, ta świątynia się zawali, runie. Zawali się, runie i już jej nikt nie będzie odbudowywał. Natomiast z nakazu Antychrysta na tym miejscu będzie odbudowana świątynia. Będzie ona odbudowana w tym samym miejscu, w którym stała świątynia Salomona. I znowu Izrael będzie w niej składał, obchodził sabaty, święta, będzie zaprowadzony system ofiar krwawych i bezkrwawych. O tym mówi Daniel 9:27. Ale chytrość Antychrysta pójdzie jeszcze dalej. Domyślacie się, dlaczego będzie takim gorliwcem w budowaniu tej świątyni? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, aby pozyskać sympatię i aprobatę ze strony Żydów, ale on w tej świątyni, ale on upatruje w budowie tej świątyni także dla siebie bardzo ważny cel. Otwórzcie drugi list Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Drugi list Pawła do Tesaloniczan i w drugim rozdziale, w wierszu czwartym, czytamy, co mu przyświeca, jaki jest jego zamiar, cel, dla którego tak gorliwie będzie zabiegał o budowanie, odbudowanie, wybudowanie świątyni. Oto czytamy w czwartym wierszu. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie, gdzie? W świątyni Bożej, podając się za Boga. Żeby móc usiąść w świątyni Bożej i podawać się za Boga, no to musi ta świątynia najpierw być wybudowana. To jest logiczne. Kiedy będzie wybudowana? No właśnie wtedy, gdy pojawi się Antychryst i gdy będzie chciał przejąć rządy nad światem. Wszystkie narody raczej pójdą bez problemu za nim. No tym bardziej, że kryzys, jaki wtedy ogarnie świat, będzie z całą pewnością daleko większy niż ten, który w tej chwili włada światem. I ludzkość będzie bezradnie szukać rozwiązania. Sarkozy będzie szukał rozwiązania. Klaus będzie szukał rozwiązania, jeśli jeszcze do tego czasu żyć będą. No jeszcze nie wiem, kto będzie szukał. I nagle pojawi się arcygeniusz, o czym mówiłem, który wskaże na sposoby rozwiązania i wszyscy pójdą za tymi jego wskazaniami. Żydzi natomiast jak zwykle ostrożni, jak zwykle czuli, no, będą mieli wewnętrzne opory, tym bardziej, że będą musieli uznać go za lidera, Mesjasza. Ale budowa świątyni prawdopodobnie będzie tym języczkiem uwagi. Skoro się zdecyduje, skoro on postawi taki warunek, że wybuduje świątynię, to prawdopodobnie zaważy. Ale to będzie robione z premedytacją po to, żeby sam mógł w tej świątyni jako Bóg zasiąść. Zwróćcie uwagę, że także Pan Jezus o tym prorokował. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale już Pan Jezus o tym wspominał, o tej możliwości. 24 rozdział, 15 wiersz. Pan Jezus mówi tak w wierszu 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. A więc Pan Jezus się tu powołuje na to, o czym ja sygnalizowałem, że jest zawarte w 9 rozdziale 27 wierszu proroka Daniela. Pan Jezus mówi, gdy to zobaczycie, to Pan Jezus dalej mówi, to wtedy nie uciekajcie ani w góry, nigdzie nie odchodźcie, bo już nie będzie czasu. Nawet na dach nie wchodźcie, nie schodźcie nawet z dachu, bo to już będzie koniec. Już nie będzie czasu. A więc nie róbcie już żadnych ruchów. To wynika z dalszej treści. Gdy tylko zobaczycie, że to się zacznie dziać, to wtedy ci, co są w Judei, niech nie uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby wziąć z domu swego. No bo już słyszeliśmy wcześniej, bo czasu już nie będzie. Szkoda wysiłku, by się gdziekolwiek kryć, szkoda wysiłku, by gdziekolwiek uciekać, bo już nie pora po temu. A więc odbudowana zostanie świątynia. Także Jan w rozdziale 13, którego nie czytaliśmy, który będziemy czytać gdzieś tam później, od 5 do 6 wiersza o tym mówi. O tej świątyni i o jego wejściu do świątyni i o jego roli w świątyni. 13 rozdział Apokalipsy, wiersze od 5 do 6. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące, czyli przez 3,5 roku. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. A zatem ta świątynia, o której czytamy w rozdziale 11, którą Jan otrzymał polecenie, aby zmierzyć, to będzie ta świątynia, która zostanie dopiero zbudowana. Jej nie ma, ona zostanie zbudowana. Coś jeszcze bardzo ważnego się wydarzy w rozdziale 11. W rozdziale 11 wydarzy się także jeszcze coś bardzo ważnego, o czym jest mowa od wiersza trzeciego. Od wiersza trzeciego. Może tylko zasygnalizuję, co jeszcze się wydarzy, a więc ta druga rzecz, ten drugi temat. Tym drugim tematem poruszonym przez rozdział 11 jest pojawienie się w Jerozolimie, jak się domyślacie, dwóch świadków. Dwóch świadków. W wierszu trzecim czytamy: i dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni, a więc przez 3,5 roku. Wtedy, gdy władza Antychrysta będzie u szczytu, wtedy, gdy świątynia zostanie odbudowana i Antychryst z niej jako Bóg zasiądzie, wtedy, gdy narody będą mu oddawać cześć jako Mesjaszowi, wtedy nagle w Jerozolimie pojawi się dwóch świadków. I przez 1260 dni, 42 miesiące, czyli 3,5 roku, ci dwaj świadkowie będą prorokować. Będą prorokować, będą, jak czytamy, czynić także cuda niezwykłe. Oto czytamy, że w wierszu 5 i 6: jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zmieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę, a więc Antychryst, wychodzący z otchłani, stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Domyślamy się, że tym miastem, w którym operować, działać będą ci dwaj świadkowie, dwaj prorocy, to będzie Jerozolima, bo tylko w Jerozolimie Pan został ukrzyżowany. A zatem oni będą działać na ulicach Jerozolimy. I już kiedyś mówiłem, że jest wiele hipotez, jest wiele przypuszczeń na temat osób, tych dwóch świadków. Kim będą ci dwaj świadkowie? I już jeśli pamiętacie, to mówiłem o tym, że najczęściej wymienia się trzy osoby, które będą tymi, spośród tych trzech, dwóch z nich będzie świadkami. Najczęściej wymienia się trzy osoby, mianowicie Henocha, Mojżesza i Eliasza. Wymienia się te trzy osoby choćby z tego powodu, że dwie z nich na pewno, a jedna prawdopodobnie nie dopełniła Bożego nakazu. Nie dopełniły Bożego nakazu. Dwie na pewno, a jedna prawdopodobnie. Jakiego nakazu? Jakiej sprawiedliwości Boga ci trzej, jak powiadam, jeden prawdopodobnie nie dopełnili? Biblia powiada, Bóg powiada, że raz się człowiek rodzi na ten świat i raz musi umrzeć. Najwięksi despoci umarli. Najwięksi przywódcy umarli, łącznie ze Stalinem, Hitlerem i innymi. Umarli. Za życia byli postrachem świata. Za życia trzęśli ogromnymi połaciami świata, ale Boży wyrok jest nieubłagalny. Umarli. Dwaj z całą pewnością przeze mnie przedstawieni nie umarli. Wiemy dokładnie, że Henoch na pewno nie umarł. Bo czytamy, że Bóg zabrał Henocha. Henoch chodził z Bogiem i nie stało go, bo Bóg co zrobił? Zabrał Henocha. Drugą postacią, co do której nie ma wątpliwości, że również nie dopełniła tego, co, o czym mówiliśmy, jest Eliasz. Bo gdy szli z Elizeuszem, gdy przyszli nad Jordan, nagle konnica, wóz ognisty i Eliasz w ogniu, na wozie ognistym został zabrany do nieba. Nie umarł. Nie umarł. Jeśli chodzi o trzecią postać, to nie spełnia ona być może 100% warunków, ale można także domniemywać, że może to także chodzi, może chodzić o tę osobę. Jest Mojżesz. Bo o Mojżeszu czytamy, że Bóg wezwał go na górę. Mógł oglądać Mojżesz ziemię obiecaną. Jest nawet napisane, że umarł Mojżesz. Ale co czytamy? Że nikt nie znalazł jego ciała i nikt nie znalazł jego grobu. Więc jeśli umarł, to ciało jego gdzieś tam powinno było być. To jego grób gdzieś powinien być. Tymczasem nie ma grobu Mojżesza. Wiele jest dociekań i wiele jest przypuszczeń, dlaczego Bóg powiedział, że Mojżesz umarł. Bo gdyby inaczej było, to może by go szukali po całym świecie, że gdzieś żyje. Albo kto wie, co by tam jeszcze ludzie nie wymyślili. Żeby zakończyć te dywagacje, przypuszczenia, domysły, umarł. No bo na czym polega śmierć? Odejście z tego świata. Na tym się to kończy. Żyjemy, umieramy, ciało w proch się obraca, my odchodzimy z tego świata. A Bóg być może powiedział, koniec, Mojżesza już na tym świecie nie ma i zabrał Mojżesza do siebie. I mówi się tak, jeśli chodzi o Henocha, to jest to postać bardzo tajemnicza, żyjąca przed potopem, wtedy, gdy jeszcze nie było Izraela, przed powołaniem Abrahama. Więc Henoch jako taki nie cieszy się w Izraelu u Żydów żadnym specjalnym autorytetem. Największymi autorytetami w Izraelu są Mojżesz jako przywódca i Eliasz jako prorok. To są największe autorytety. Eliasz jako prorok, a Mojżesz jako lider, jako przywódca. To są największe autorytety. I komentarze biblistów są takie, że właśnie ci dwaj, pamiętacie, oni się także dwaj ukazali się na górze przemienienia. To był nie Henoch i Eliasz, ani Henoch i Mojżesz, tylko to byli Mojżesz i Eliasz. Oni się dwaj ukazali na górze przemienienia, gdy Piotr powiedział wtedy te znamienne słowa, Panie, pozwól, a my wybudujemy namioty dla Ciebie, Eliasza i Mojżesza, a zapomniał w międzyczasie o sobie. No w każdym razie oni się dwaj ukazali. I powiada się tak, że to najprawdopodobniej ci dwaj, największe autorytety wśród Żydów, powrócą, stąpią z nieba, stąpią, by przez 3,5 roku prorokować, by przez 3,5 roku poprzez znamiona i cuda przekonywać Izraela, że odrzucili prawdziwego Mesjasza, a przyjęli fałszywego. Także cuda, o których czytaliśmy, są porównywalne do cudów, które czynił Eliasz i które czynił Mojżesz. Bo któż sprowadzał ogień z nieba, tak jak oni tutaj sprowadzali? Eliasz. Kto zamykał niebiosa, by nie padał deszcz? Eliasz. Kto zamieniał wodę w krew? Mojżesz. Kto plagami spustoszył Egipt? Mojżesz. Nie wiemy, czy Henoch czynił jakiekolwiek cuda. Natomiast ci dwaj na pewno czynili cuda. I że właśnie oni teraz wrócą, przyjdą i przez 3,5 roku będą przekonywać Izraela o fałszywości Mesjasza, Antychrysta. I czytaliśmy, że gdy złożą świadectwo po 3,5-letniej służbie, Antychryst zabije ich na ulicach Jerozolimy. Zostaną zabici. I w ten sposób dokona się Boże Słowo. Wypełni się Boże Słowo. Raz człowiek się rodzi i raz umiera. Umrą. Ale ich świadectwo nie pozostanie bez echa. Ich świadectwo sprawi cud. to przez 3,5 roku zwiastowanie spowoduje totalną rewolucję w umysłach Izraela. Ale o tym już przypomnijcie mi, że mam mówić, jak się znowu wśród was pojawię. Niech Bóg błogosławi.